Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy na najbliższe pół godziny. Mamy dla Państwa dużo ważnych informacji. Na początku powiemy o kampanii, która ma odczarować telemedycynę.
I mamy wiele dobrze wypracowanych rozwiązań telemedycznych, ale jak dotąd większość z nich nie była używana w sposób rozpowszechniony.
Rozpoczęła się kampania Teleserce, serce pod kontrolą. Potem powiemy o nowatorskiej metodzie leczenia. W Ostrowie lekarze wykonali przeszczep stolca.
Normalnym leczeniem jest podawanie antybiotyku, ale nie zawsze to daje efekt. Parę ładnych już lat temu wymyślono coś takiego, że należy jakby przywrócić warunki bakteriologiczne.
W cyklu O choroba powiemy o mukowiscydozie. W Poznaniu jest ośrodek, gdzie na tę chorobę leczeni są chorzy w wieku dorosłym.
Badania przesiewowe, które prowadzone są od 2009 roku, wychwytują prawie 100% przypadków chorych na mukowiscydozę.
Będą też ważne informacje dla diabetyków. Z myślą o nich ruszył program profilaktyczny.
To jest program weryfikujący zdjęcia dna oka z wykorzystaniem algorytmów.
A na koniec będzie o leczniczych właściwościach pelargonii.
Okazało się, że ten ekstrakt z korzeni, który został dobrze przebadany, jest skuteczny, jeśli chodzi o infekcje górnych dróg oddechowych.
Nie radzimy jeść korzeni pelargonii, ale warto znać lecznicze działanie roślin. To wszystko w naszym magazynie na antenie Radia Poznań. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
Telemedycyna to nie tylko porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez telefon, taka jest obiegowa opinia. Tymczasem okazuje się, że w ten sposób można diagnozować i leczyć wielu chorych na odległość, zwłaszcza kardiologicznie. Rozpoczęła się kampania, która ma przekonać i pacjentów, i lekarzy do tego, by korzystać z nowoczesnych metod. I o tym właśnie nasz dzisiejszy gość.
Na zdrowie.
Trzy organizacje działające na rzecz pacjentów będą edukować na temat telemedycyny pod hasłem Teleserce, serce pod kontrolą. Naszym gościem jest kardiolog dr Marta Kałużna-Oleksy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Pani doktor, powodem jest oczywiście pandemia, bo do tej pory nasze doświadczenia, nasze pacjentów, doświadczenia z telemedycyną były niewielkie, właściwie, żeby nie powiedzieć znikome.
Rzeczywiście trochę to jest tak, że pandemia koronawirusa spowodowała, że wszystkimi nowinkami technologicznymi, również w kontekście rozumienia rozwiązań, różnych rozwiązań telemedycznych w medycynie, szczególnie w kardiologii, bo tym się głównie zajmuję, nabrały na znaczeniu, ale to nie jest tak, że my o telemedycynie nie wiedzieliśmy wcześniej, czy w ogóle takiego zagadnienia nie było. Rzeczywiście tym tematem kardiologia zajmuje się już od dawna i mamy wiele dobrze wypracowanych rozwiązań telemedycznych, ale jak dotąd większość z nich nie była używana w sposób rozpowszechniony. Dlatego ta pandemia i wszystkie problemy związane z komunikacją w tym okresie spowodowały, że rzeczywiście myślimy o tych rozwiązaniach telemedycznych coraz częściej i na coraz większą skalę.
Tak naprawdę kardiologia wydaje mi się taką dziedziną medycyny, że tutaj bardzo trudno zaufać takim poradom przez internet, czy też takiemu monitorowaniu przez internet. Tymczasem Państwo właśnie chcecie pokazać, że jest dużo sprzętu i jest dużo możliwości również w takim leczeniu i diagnozowaniu na odległość.
Tak, chcemy troszkę odczarować to myślenie o telemedycynie jako tylko i wyłącznie o leczeniu przez internet, bo to jest właśnie coś, co stało się takim, myślę, dużym problemem w ostatnim czasie, właśnie w kontekście pandemii koronawirusa, że telemedycyna ogólnie rozumiana jest głównie jako teleporada, czyli tak zwana wizyta przez internet, coś, co większości z nas źle się kojarzy, zarówno pacjentom, jak i lekarzom. I ta kampania głównie jest skierowana po to, żeby właśnie odczarować to złe spojrzenie na telemedycynę, żeby pokazać, że tych rozwiązań telemedycznych jest mnóstwo, że one są naprawdę bezpieczne i potrzebne. I rzeczywiście tutaj, jak mówimy o pewnym zaufaniu, tak, telemedycynie czy rozwiązaniom telemedycznym, to właśnie to nie jest tak, że chcemy je sprowadzić do tych wizyt przez internet, czy telewizyt, czy wizyt nawet wideo, tylko rzeczywiście my chcemy mówić o rozwiązaniach związanych z urządzeniami, z wypracowanymi technologiami, które istnieją na rynku, które są uznane przez ekspertów, które właśnie służą do różnego rodzaju monitoringu albo leczenia pacjentów. Na przykład monitoring urządzeń wszczepialnych, który już istnieje na świecie od lat, ale rzeczywiście w Polsce nie jest mocno rozpowszechniony, od kardiomonitoring, który pomaga wykryć arytmię u pacjentów, chociażby rehabilitacja, która jest taką rehabilitacją hybrydową związaną właśnie też z urządzeniami telemonitorującymi. która też jest już wykorzystywana w praktyce. Także tych rozwiązań telemedycznych jest bardzo dużo i to nie tylko telewizyty.
Proszę powiedzieć, czy pacjenci kardiologiczni są w szczególnie trudnej sytuacji teraz ze względu na pandemię?
To jest rzeczywiście też grupa chorych, która w kontekście pandemii koronawirusa wydaje się, że najbardziej ucierpiała. Dlatego, że to, co my obserwujemy, czyli ogromny wzrost śmiertelności w naszej polskiej populacji, jest oczywiście związany po części z tym, że pacjenci umierają z powodu koronawirusa, ale to tylko po części. Duża część tych zgonów związana jest z tym, że pacjenci umierają z powodu innych chorób, w tym szczególnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. To, co my obserwujemy, to na przykład dramatycznie niskie zgłaszanie się z bólem w klatce piersiowej, dużo mniejsza pozwalność zawału mięśnia sercowego, co nie jest sytuacją taką, że nagle tych zawałów jest mniej, po prostu dużo mniej pacjentów ma udzieloną odpowiednią pomoc i zgłasza się w odpowiednim czasie. Stąd zwróciliśmy uwagę szczególnie na tę grupę chorych właśnie dlatego, żeby pomóc w szybkiej diagnostyce, w monitorowaniu pacjentów, w szybkiej reakcji, również wtedy, kiedy no, pacjenci mają pewną obawę przed zgłaszaniem się do szpitali, do przychodni.
Wydawać się może, że takie rozwiązania telemedyczne, jeżeli chodzi o te urządzenia, o to monitorowanie, może dotyczyć przede wszystkim pacjentów, którzy są w dużych miastach, czy jednak może się mylę, może to dotyczyć również pacjentów w małych miejscowościach.
Właśnie chcemy pokazać, że takie rozwiązania telemedyczne wydają się szczególnie przydatne właśnie w małych aglomeracjach, to znaczy tam, gdzie jest duży problem z dojazdem, dotarciem do lekarza. Wydaje się, że te rozwiązania telemedyczne mogą być właśnie doskonałym rozwiązaniem w małych wioskach, w małych miastach, w małych miejscowościach, daleko oddalonych od jednostek służby zdrowia, dlatego że ta telemedycyna to nie tylko posiadanie jakiegoś urządzenia, które powoduje, że ono nas na przykład alarmuje o tym, że mamy arytmię i nic dalej. Mamy pewne usługi telemedyczne, które wyglądają w ten sposób, że pacjenci mogą być pod pewną stałą opieką, czyli ten sygnał, że coś jest z pacjentem nie tak, jest przesyłany do specjalnych centrów, które zajmują się tym, że następuje od razu reakcja po tej drugiej stronie przez odpowiednio przeszkolone służby. Najczęściej są to lekarze, którzy wiedzą, co z tą informacją zrobić, czy jest to sytuacja zagrażająca życiu i należy na przykład zaalarmować pogotowie, czy też na przykład jest to sytuacja bezpieczna dla pacjenta i pacjent może poczekać, nie musi zgłaszać się natychmiast do izby przyjęć. W związku z tym ten cały system teleopieki właśnie ma za zadanie pomóc tym pacjentom, którzy szczególnie trudny mają dostęp do ochrony zdrowia.
Mówiła dr Marta Kałużna-Oleksy. W ramach kampanii na stronie www.teleserce.com są wszelkie informacje na ten temat i prezentacja rozwiązań telemedycznych. W drugiej części roku w ramach tej kampanii będzie możliwość skorzystania z urządzeń przez pacjentów, którzy się zgłoszą do 3-miesięcznego programu opieki telemedycznej.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Medycyna wciąż nas zaskakuje. W Ostrowie lekarze wykonali przeszczep stolca.
To pierwszy taki zabieg w południowej Wielkopolsce. Dotychczas w żadnym szpitalu w tej części regionu nie wykonywano takich zabiegów, a chorzy musieli jeździć do ośrodków akademickich. Danuta Sienkiewicz.
Zabieg wykonano na oddziale chirurgii Ostrowskiego Szpitala. Pacjentowi leczonemu z powodu zakażenia bakteryjnego przeszczepiono florę bakteryjną jelita grubego. Zabieg wykonany został pod nadzorem doktora Jarosława Kasperczaka.
Jest taka bakteria z rodzaju Clostridium. To są różne gatunki, ale ogólnie to się mówi, że pacjent jest zakażony Clostridium. I te bakterie w pewnych warunkach stają się zjadliwe dla pacjenta. Po prostu, można powiedzieć, powodują coś takiego, że występują niekontrolowane biegunki, co powoduje odwodnienie, zaburzenia wodno-elektrolitowe i jest to bezpośrednie zagrożenie życia, szczególnie u starszych pacjentów, bo niekiedy są duże kłopoty z możliwością uzupełnienia tych płynów, jeżeli jest to bardzo masywne zakażenie.
Zakażenie to jest częstym stanem towarzyszącym chorym osłabionym, mającym infekcje wirusowe, szczególnie COVID-19 lub leczonym dużymi dawkami antybiotyków. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna w szpitalach i domach opieki społecznej.
Normalnym leczeniem jest podawanie antybiotyku, ale nie zawsze to daje efekt. Parę ładnych lat temu wymyślono coś takiego, że należy jakby przywrócić warunki bakteriologiczne w jelicie. Jedynym biologicznym wyjściem to jest tak zwany przeszczep stolca.
Jest to metoda stosowana na całym świecie i w Polsce, głównie w ośrodkach akademickich. Endoskopiści z oddziału chirurgicznego dokonali tego zabiegu pierwszy raz w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim.
Są dawcy przebadani, którzy wiadomo, że nie są nosicielami żadnych patologicznych bakterii. Bierze się od nich stolec, specjalnie się to preparuje. On jest zamrożony, czeka w lodówkach i w momencie, kiedy jest taka potrzeba, jego się rozmnaża i endoskopem, którym się chodzi głęboko, podaje się do jelita bezpośrednio i te bakterie jakby na nowo zaczynają mieszkać w naszym jelicie grubym, stabilizując błoneść wewnętrzną jelita, hamując biegunki, stabilizując w ogóle stan ogólny pacjenta.
Metoda ta, jak podkreśla dr Jarosław Kasperczak, jest prosta i bardziej komfortowa dla pacjenta. Skraca także czas leczenia.
Tylko trzeba mieć jakąś taką psychiczną barierę, żeby się przełamać i zacząć to robić. A w tym momencie ci ludzie, którzy będą w tym naszym rejonie, to nie muszą gdzieś jechać daleko, tylko mogą to na miejscu być załatwieni i jest świetny spokój.
Ostrowska chirurgia nie wyklucza kolejnych takich zabiegów, które obecnie wykonywane są jedynie w ośrodkach akademickich. Do tej pory chorzy z południowej Wielkopolski, jeśli mieli być tak leczeni, to musieli jeździć do Łodzi czy Poznania.
O choroba! Jak to się leczy?
Dziś powiemy o mukowiscydozie. To rzadka choroba genetyczna. W Polsce żyje z nią około 2,5 tysiąca pacjentów. Co roku jest diagnozowana u 80 dzieci.
Mukowiscydoza to choroba dziedziczna, która silnie oddziałuje na płuca oraz układ trawienny. I tak jak wiele jest ośrodków w Polsce dla dzieci, które zmagają się z tym schorzeniem, tak brakuje nowoczesnych ośrodków dla dorosłych. W Poznaniu taka placówka działa na terenie Szpitala Przemienienia Pańskiego.
Jestem mamą dorosłego już chorego na mukowiscydozę. Od momentu, kiedy pojawił się na świecie mój syn, już coś niepokojącego zaczęło się dziać. Diagnoza nie była postawiona. Długo walczyliśmy o to, co się z nim dzieje w ogóle takiego. Bo to było bardzo skomplikowane. Właściwie można powiedzieć, że w ostatniej chwili udało się go wręcz uratować przed już takim momentem nieodwracalnym. Diagnoza wywróciła życie do góry nogami, ale też dała siłę do walki. Z perspektywy tych właśnie minionych lat, oto już ponad, to jest 37 już lat, na początku drogi nie wierzyłam, że się uda, bo wówczas te dzieci żyły bardzo krótko. Nie dawano mi szans. Kiedyś przecież nie myślałam o tym, że pojawią się chorzy dorośli, ale te właśnie coraz nowocześniejsze leki, te leczące w sumie objawowo, mniej przyczynowo w dalszym ciągu, dały szansę na dłuższe życie, może i też przełożyło się to na jakość życia. Przy okazji.
Na szczęście żyjemy w takich czasach, że mukowiscydoza przestała być chorobą wieku dziecięcego.
Mówi wiceprezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Magdalena Czerwińska-Wyraz.
O czym się mówiło jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie coraz więcej osób dożywa pełnoletności, idzie na studia, zakłada rodziny, może przy spełnieniu pewnych warunków cieszyć się dłuższym życiem. Oczywiście cały czas jest ogromna przepaść pomiędzy tym, jak wygląda to w Polsce, a na Zachodzie. Lekarze są wspaniali, mamy naprawdę wspaniałe zespoły dedykowanych lekarzy, lekarzy bardzo zaangażowanych, znających się wspaniale na mukowiscydozie.
Do niedawna mukowiscydoza była uważana za chorobę dziecięcą.
Paweł Wójtowicz, Fundacja Matio.
Stąd mamy około 22 ośrodków pediatrycznych, ale dzięki postępowi medycyny, fantastycznym ekspertom, lekarzom, którzy prowadzą naszych chorych, w tej chwili to już nie jest choroba wieku dziecięcego i całe szczęście, to już ponad 40% chorych dorosłych w Polsce.
W diagnozowaniu choroby pomagają testy przesiewowe noworodków.
Badania przesiewowe, które prowadzone są od 2009 roku, wychwytują prawie 100% przypadków chorych na mukowiscydozę, dzięki czemu można wprowadzić tą opiekę objawową już w momencie diagnozy, zanim objawy choroby jeszcze nastąpią.
To, czego potrzebują dorośli chorzy, to ośrodki z salami izolacyjnymi. Ich organizm produkuje gęsty śluz, mają problemy z oddychaniem i układem pokarmowym. Często trafiają do szpitala z zapaleniem płuc.
Izolacja jest takim jednym z elementów standardu obsługi chorego na mukowiscydozę, ponieważ w tym wypadku tej choroby, która jest chorobą niewidoczną, niestety nadkażenia krzyżowe między chorymi są bardzo zdradliwe i potem prowadzą często do bardzo ciężkich powikłań. Dlatego, aby uniknąć tego i nie zawsze z strony chorych, ta izolacja jest bardzo potrzebna. Nie lubimy słowa średnia przeżywalność, dlatego że ta choroba jest nieprzewidywalna. Mamy chorych, którzy mają po 40 lat, mają wspaniałe dzieci. Niestety też odchodzą dzieci. No, ta choroba nie ma reguły.
W przypadku najciężej chorych ratunkiem jest przeszczep płuc. Wykonują go lekarze już nie tylko za granicą, ale także w ośrodkach w Polsce.
I tak naprawdę paradoksalnie chorzy na mukowiscydozę po transplantacji płuc żyją najdłużej z wszystkich, którzy są transplantowani.
Magazyn na zdrowie.
Retinopatia to jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy. Nieleczona prowadzi do uszkodzenia siatkówki, a nawet ślepoty. W Wielkopolsce ruszyła druga edycja programu profilaktycznego dla diabetyków.
W 15 poradniach diabetologicznych w regionie osoby z cukrzycą mogą sobie za darmo zrobić takie badanie. Aparaty wykorzystują sztuczną inteligencję. Przed badaniem nie trzeba zakrapiać oczu. To ważne dla tych, którzy na badanie przyjeżdżają samochodem.
Akcja profilaktyka.
Program polega na przygotowaniu wsparcia dla cukrzyków, którzy są troszkę pokrzywdzeni przez to, że dostępność usług okulistycznych, do których są zobowiązani korzystać według wszelkich wytycznych profilaktyki.
Mówi Szymon Wilkanowicz z Poznańskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki.
Ta dostępność usług okulistycznych jest dla nich ograniczona. Oni powinni co roku kontrolować swój wzrok w związku z chorobami, które ich dotykają, szczególnie w związku z cukrzycą, a mają z tym problem, ponieważ ta dostępność usług w mniejszych miejscowościach i nie tylko, jest trudna i oni nie trafiają co roku na kontrolę. W związku z tym my wchodzimy im naprzeciw.
Zdjęcie dna oka pielęgniarka wykonuje specjalną kamerą, która wykorzystuje sztuczną inteligencję.
Nie tylko zapewniamy im tą usługę w poradni diabetologicznej, ale również dajemy im możliwość, praktycznie można powiedzieć, wręcz błyskawicznej diagnozy, bo w ciągu kwadransa my załatwiamy wszelkie formalności związane z tymi wymaganiami unijnymi, przeprowadzamy badania, a sztuczna inteligencja, która zajmuje się diagnostyką zdjęć dna oka, na podstawie której wnioskujemy, czy to jest choroba, czy nie, przekazuje wynik momentalnie. W ciągu 2 minut jest proces weryfikacji zdjęcia przez program. Czyli pacjent, przychodząc do nas po kwadransie, jest zdiagnozowany i wie, czy ma problem z retinopatią cukrzycową, czy nie. My wykorzystujemy programowanie amerykańskiej firmy, która je dostarcza. To jest program weryfikujący zdjęcia dna oka z wykorzystaniem algorytmów. Jest wyłączony lekarz, nie ma konieczności korzystania z pomocy lekarza, obsługują badania przykładowo na większości pielęgniarki. Jest to bardzo nowoczesna metoda, która jest coraz częściej polecana. Cała idea tego polega na tym, aby okulista dostawał już pacjenta, który jest zdiagnozowany.
Po wykryciu retinopatii pielęgniarka kieruje do okulisty. Już pierwsze badania pokazały, jak duży jest to problem.
Program ma bardzo duże znaczenie dla cukrzyków, ponieważ wykrywalność retinopatii cukrzycowej okazała się w pierwszym miesiącu na poziomie 40%, a w kolejnym na 30%, co znaczy, że są to osoby, które nie były świadome tego, że są chore. Zresztą choroba jest w większości bezobjawowa, więc oni nie muszą sobie z tego zdawać sprawy. A konsekwencją nieleczenia jest nawet utrata wzroku. Czyli osoby, które mogłyby normalnie pracować, wychowywać dzieci, prowadzić dom, cokolwiek, żyć, miałyby duży problem.
W ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała plany pomysłodawcom programu. Udało się przebadać 6 tysięcy osób, a możliwości są dużo większe. Co miesiąc z badań może skorzystać nawet 1,5 tysiąca Wielkopolan.
Generalnie program zakłada badania wśród ludzi od 18 roku życia w wieku produkcyjnym, czyli mówimy o osobach, które są na rynku pracy i mogły być zagrożone utratą tej pracy przez problem ze wzrokiem, oraz osobami, które chcemy przywrócić na rynek pracy. Osoby, które są na emeryturze, też mają prawo pracować, też są w wieku produkcyjnym w rozumieniu tutaj przepisów unijnych. Zresztą zależy nam na tym, żeby te osoby nie były wykluczone w związku ze swoimi chorobami.
Ze względu na epidemię koronawirusa realizacja programu została wydłużona do czerwca przyszłego roku. Przez ten cały czas mieszkańcy mogą korzystać z badań. Na realizację programu fundacja zdobyła unijne pieniądze. Poradnie, gdzie można bezpłatnie zrobić badanie, można znaleźć na stronie retinopatiacukrzycowa.pl.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na koniec ciekawostka o kuzynce znanej u nas i popularnej pelargonii. Jeśli na przykład czytając skład syropu na kaszel znaleźliście Państwo na ulotce ekstrakt z pelargonii, to jest to pelargonia afrykańska, której działania lecznicze wykorzystywano już dawno w afrykańskich plemionach.
A opowiadała o tym dla Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia profesor Iwona Wawer, kierownik Zakładu Zielarstwa w Karpackiej Państwowej Uczelni Medycznej.
To jest taka odmiana naszych znanych pelargonii, które mamy na balkonach, ale ma takie ciemne, ciemnopurpurowe kwiaty i co ciekawe, czerwone korzenie i czerwone kłącza. I ona rośnie w zasadzie tylko w południowej Afryce, gdzie była stosowana od dawna w afrykańskiej medycynie ludowej jako środek przeciwbiegunkom i chorobom układu oddechowego. Ciekawe, że w języku Zulu nazywała się Unskaloabo, co oznacza ostry kaszel. No i stała się znana w Europie, dlatego że tym wywarem z pelargonii kiedyś leczono gruźlicę. Okazało się, że ten ekstrakt z korzeni, który został dobrze przebadany, jest skuteczny, jeśli chodzi o infekcje górnych dróg oddechowych. I w tej chwili są plantacje w Afryce Południowej, gdzie się tą pelargonię uprawia. Tam w tej pelargonii scharakteryzowano, wyizolowano 65 rozmaitych związków. Są to głównie kumaryny. Potwierdzono, że ten ekstrakt z korzenia ma działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, właśnie przeciwko szczepom bakterii, które są odpowiedzialne za infekcje dróg oddechowych. Potwierdzono, że on ma wpływ też na system immunologiczny, który pod jego wpływem efektywniej reaguje, szybciej. Co warto powiedzieć i zapamiętać, że skuteczność tego ekstraktu i bezpieczeństwo jego stosowania zostały potwierdzone w badaniach z udziałem 13 tysięcy pacjentów. Dlatego to ma dobre uzasadnienie jako lek roślinny. I warto wspomnieć, że 30%, nawet ponad, stanowiły dzieci. A więc może to być na przykład składnik syropów dla dzieci. Jest skuteczny w przypadku zapalenia oskrzeli, stanów zapalnych nosa, gardła, zwykłego przeziębienia. W Polsce przebadano przeciwwirusową aktywność tego preparatu, który właśnie miał pelargonię afrykańską, sok z czarnego bzu, witamina C, która zawsze jest korzystna, no i cynk. Nazwano ten zestaw czynnikiem blokującym wirusy, co się okazało, że ten preparat miał silne działanie przeciwwirusowe wobec szczepu właśnie wirusa grypy.
Podobnie jak ekstrakt z pelargonii afrykańskiej, również sok z czarnego bzu ma działanie antywirusowe. Można te specyfiki traktować jako dodatkowe wsparcie, szczególnie zimą, kiedy oprócz koronawirusa narażeni jesteśmy na przeziębienie czy grypę.
I to już wszystko w naszym programie. Życzymy jak zawsze przede wszystkim zdrowia i do usłyszenia za tydzień.
A jeżeli chcą Państwo jeszcze raz odsłuchać nasz program, polecamy stronę www.radiopoznan.fm w zakładce audycje, nasz magazyn na zdrowie. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.